Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe górskie tragedie. Historii, które wydarzyły się na Everestie, opowiedziałem już około 20-25, a wydaje mi się, że to właśnie ta wstrząsnęła mną najbardziej. Opowiada ona o mrocznej stronie komercyjnych wypraw na Everest, nie o tym, co możemy zobaczyć w telewizji, na Instagramie czy w różnych wywiadach opowiadających o Everestie, ale o chciwości, kłamstwach, oszustwach, a być może nawet zbrodniczej działalności, takim podążaniu po trupach do celu. Zapraszam do poznania tej historii. Rozdział pierwszy. Marzenie o Everestie. Od wielu lat wejście na Everest stało się celem nie tylko zawodowych alpinistów, ale także amatorów, którzy posiadając odpowiedni budżet, mogą poświęcić kilka miesięcy swojego życia na przygotowania i ekspedycje. Wszyscy, którzy obejrzeli film Everest, zapewne pamiętają, że niektórzy klienci to właśnie tacy zamożni ludzie w średnim wieku z górską pasją. Jednym z nich był dr Beck Weathers, patolog grany przez Josha Brolina, i mężczyzna próbę zdobycia szczytu niemal przypłacił życiem. 8 lat później inny amerykański lekarz, co ciekawe również patolog, 69-latek Nils Antenzana, postanowił wejść na Everest i był on śmiałkiem, który miał szansę zostać najstarszym Amerykaninem na wierzchołku najwyższej góry świata. Trzeba przyznać, że był to człowiek słusznego wieku jak na alpinistę, lecz wciąż w doskonałej formie. Ci, którzy znali go, a nie wiedzieli ile ma lat, byli przekonani, że jest co najmniej dekadę młodszy. Miał w sobie tak dużo energii i takiej siły witalnej. Nils pochodził z rodziny emigrantów z Boliwii i dzięki swojej pracowitości, mimo trudnego startu, został uznanym patologiem w Stanach Zjednoczonych. I spełnił on swój taki amerykański sen, a dzięki podróżom do ojczyzny zaraził się pasją do zdobywania wysokich gór, bo w Boliwii znajduje się naprawdę mnóstwo 5, a nawet 6-tysięcznych szczytów. I kiedy doktor przeszedł na emeryturę, miał już więcej czasu na wspinaczkę, a jego żona coraz częściej zaczynała od niego słyszeć o marzeniu, jakim była wyprawa na Everest. Nils miał 2 dorosłych już dzieci, syna Davida i córkę Fabiolę. Był on wielkim pasjonatem gór, kochał je i uwielbiał ekspedycje górskie, a co ciekawe, na początku 2000 roku wszedł na najwyższą górę Ameryki Południowej, Aconcagua. Mężczyzna bardzo dbał, aby być w dobrej formie i nigdy nie lekceważył przygotowania fizycznego do swoich ekspedycji. Podczas wspinaczek w Boliwii Antenzana poznał człowieka, który później miał zostać jego przewodnikiem na Everest. Był nim 30-letni wówczas Gustavo Lisi. Zapewniał on Nilsa, że już w 2000 roku wszedł na Everest, czym zdobył jego zaufanie. Mężczyźni wspólnie wspinali się na 5-tysięczne szczyty w Boliwii, takie jak Nevado Condoriri. Argentyńczyk lubił chwalić się Nilsowi swoimi osiągnięciami, mówił również, że należy do elitarnego grona przewodników International Federation of Mountain Guide Associations i była to taka najbardziej znana federacja, najbardziej uznana. I o tym, że on należy do niej, świadczyć miała naszywka na jego kurtce. Nils nie był świadomy, że jego przewodnik okłamuje go. Nie potrafił korzystać z internetu, więc nie zrobił odpowiedniego takiego researchu, aby sprawdzić przeszłość młodego mężczyzny. Jaka była prawda? Niestety dość szokująca. Gustavo faktycznie brał już udział w jednej ekspedycji na Everest, ale nigdy nie zdobył najwyższej góry świata, a jego próba zakończyła się olbrzymim skandalem. Żeby poznać szczegóły tej historii, musimy cofnąć się o 4 lata. W 2000 roku baskijscy alpiniści postanowili zorganizować ekspedycję na Everest od strony tybetańskiej, czyli północnej, i w jej składzie znalazł się m.in. listonosz Juan Carlos, a kierownikiem został Josu Feijo, i był to zespół wielkich pasjonatów alpinizmu, ale nie składający się z profesjonalnych, bardzo doświadczonych himalaistów. I kiedy wyprawa była już przygotowana, z Katmandu nadeszło zapytanie do Josu od 2 alpinistów, Argentyńczyka i Włocha. Wspinacze pytali, czy mogą dołączyć do ekspedycji, oczywiście opłacając swoje pozwolenia. Jest to częste rozwiązanie pośród solowych himalaistów, którzy chcąc mieć mniejsze koszta, dołączają do innych ekspedycji, ale i tak przeważnie działają samodzielnie, ale tak teoretycznie na papierze są uczestnikami jakiejś większej wyprawy. Kierownik Basków Jozu szybko dowiedział się, kim byli ci dwaj chętni. Pierwszym z nich był Włoch, Silvio Mondinelli. Był on gwiazdą włoskiego alpinizmu i o nim rzeczywiście wszyscy słyszeli i nie trzeba było go nikomu przedstawiać. Był silny, wytrzymały i bardzo doświadczony. Silvio miał już na koncie wejścia na 3 ośmiotysięczniki, a jego obecność mogła wydatnie przyczynić się do sukcesu ekspedycji. W dodatku Mondinelli był przyjacielem Edurne Passaban, młodej alpinistki u progu wielkiej kariery, jedynej kobiety w baskijskim zespole. Drugim chętnym był Argentyńczyk, Gustavo Lisi, o którym nikt nie słyszał, jednak on sam zapewniał, że na koncie miał już zdobycie Cho'oyu i Manaslu. Uwierzono w jego zapewnienia i podobnie jak w przypadku Silvio, uważano, że Gustavo może okazać się bardzo mocnym punktem wyprawy. Warunki na górze były trudne. Mocno wiejący wiatr bardzo przeszkadzał w zakładaniu kolejnych obozów, a pierwszy atak na szczyt został przerwany przez zbliżające się nadmasy w pogorszenie pogody. W końcu okno pogodowe umożliwiło trzem uczestnikom podejście do obozu trzeciego, znajdującego się na wysokości ponad 8200 metrów i stamtąd Juan, Gustavo oraz Sherpa Lakpa planowali ruszyć na szczyt. Zgodnie z tym zamiarem cała trójka rankiem opuściła namioty i skierowała się w stronę wierzchołka. Jeszcze przed pierwszym stopniem Gustavo doszedł do wniosku, że ich tempo jest zbyt wolne i postanowił zawrócić do obozu. Pozostała dwójka, widząc błękitne niebo, postanowiła kontynuować wejście. Tempo faktycznie było powolne i na szczycie duet himalaistów znalazł się dopiero około godziny 14, a więc samo wejście zajęło im niemal 10 godzin. Na wierzchołku Juan poślizgnął się i zsunął kilkanaście metrów po stromym zboczu, rozrywając nogawkę swoich spodni. Na szczęście udało mu się wyhamować upadek. Wraz z Lakpą zrobił kilka zdjęć na tle panoramy, z Sherpą oraz samego widoku z Everestu. A po chwili mężczyźni rozpoczęli zejście, wiedząc doskonale, że lada chwila zacznie robić się ciemno i warunki wtedy staną się już bardzo trudne. Szybciej schodził Sherpa, który po chwili zniknął z pola widzenia Hiszpana. Ponad drugim stopniem Juan był już sam. Zapadła noc. Alpinista stał przed poważnym dylematem. Czy schodzić dalej, ryzykując zgubienie drogi, czy wykopać jamę w śniegu, aby przeczekać w niej do rana. Oba warianty były bardzo ryzykowne. Biwak na wysokości ponad 8000 metrów często kończył się tragicznie. Jednak Juan uznał, że będzie to mimo wszystko lepsze rozwiązanie. W śniegu wykopał niewielkie zagłębienie, w którym się skulił, próbując nie usnąć. Myślał cały czas, aby ruszać kończynami i pobudzać krążenie krwi. Odmrożenia były bardzo poważnym zagrożeniem. Kiedy nad górę nadszedł w końcu świt, o godzinie 4:30 Carlos rozpoczął kontynuowanie zejścia, a w nocy jego partnerzy z niższych obozów cały czas oczekiwali przy radiotelefonie na jakieś informacje od Gustavo albo od Lakpy. Wypatrywali świateł czołówki wspinacza kierującego się do obozu, ale nic nie dostrzegli. Zejście Juana było bardzo trudne. Osłabiony mężczyzna chwiał się na nogach, a odmrożenia dłoni sprawiły, że nie był w stanie rozprostować palców, a tym samym pewnie trzymać linę. Miał on wiele szczęścia, gdy koło południa, po kilku godzinach morderczej walki z mrozem i wyczerpaniem, w końcu Juan, zataczając się, dotarł do namiotu. Tam czekali jego partnerzy, jednak byli oni już spakowani i praktycznie gotowi do dalszego zejścia. Padając w swoim namiocie, Juan zapamiętał słowa Gustavo, który poinformował go, że przyniesie mu wodę i jedzenie, a następnie poczeka w obozie drugim, by pomóc mu zejść. Rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej, bo Argentyńczyk zostawił Carlosa, nie udzielając mu żadnej pomocy. Później twierdził, że rano wyszedł na poszukiwania Hiszpana, czego nikt nigdy nie potwierdził. Kiedy Carlos odzyskał w namiocie już trochę sił, no to wiedział, że musiał kontynuować schodzenie. jego dłonie stały się już bezużytecznymi soplami lodu, które nie były w stanie trzymać liny ani czekana. Teren robił się coraz bardziej wymagający i sytuacja stawała się tragiczna. Na szczęście w bazie wysuniętej znajdował się Włoch Silvio, a gdy dowiedział się on, że po biwaku na wysokości ponad 8000 metrów Juan zszedł o własnych siłach do obozu trzeciego, to nie zwlekając, natychmiast ruszył w górę wraz z dwoma partnerami. Wspinał się bez odpoczynku, omijając obóz pierwszy, a następnie drugi. Kilka godzin później Mondinelli dostrzegł poniżej obozu trzeciego schodzącego, zostawionego przez partnerów Juana, który był w fatalnym stanie. A co ciekawe, po drodze Włoch pomógł także Gustavowi, mającemu również duże problemy z zejściem. Tego dnia Silvio prawdopodobnie uratował dwóch himalaistów. Po zejściu do bazy okazało się, że palce Carlosa są w bardzo złym stanie i należy jak najszybciej przetransportować go do szpitala. Zdziwienie u reszty ekipy wzbudził fakt, że po powrocie ze szczytu Lacpa bardzo zaprzyjaźnił się z Gustavo, choć wcześniej nie pałali oni do siebie sympatią. Lisi nie był zbyt lubiany, uwielbiał się przechwalać, był taki rozszczeniowy względem szerpów, a podczas posiłków lubił dosiadać się do najlepszych himalaistów w bazie, a następnie wspinać się z nimi, jednak jak się później okazywało, po prostu za nimi nie nadążał. Już kilka dni po powrocie do bazy Juan Carlos znajdował się w szpitalu w Saragosie, gdzie musiał przejść rehabilitację po amputacji 7 palców dłoni. Tak wysoka była cena zdobycia Everestu. Hiszpan poprosił swojego brata, aby ten wywołał zdjęcia z jego aparatu, jednak okazało się, że urządzenie jest puste. W środku nie było kliszy. To niemożliwe, pomyślał Juan. Aparat miał zawsze na szyi, a ani razu nie wyciągał rolki podczas zejścia. Dbał bardzo dokładnie o ten szczegół, mając świadomość, że w tym małym urządzeniu znajdują się jego jedyne dowody na wejście na wierzchołek. Każdy himalaista wie, jak cenną rzeczą są zdjęcia wykonane na szczycie. Przebywając w szpitalu, Hiszpan przypomniał sobie fakt, który go zaskoczył podczas zejścia. Po biwaku na dużej wysokości aparat znajdował się na jego szyi, tak jak zawsze. Jednak kiedy obudził się wycieńczony w obozie trzecim, aparatu już nie było. Odnalazł go dopiero chwilę później w nogawce spodni i jak to było możliwe? Nigdy nie trzymał aparatu w kieszeni spodni i przez chwilę nawet sam pytał siebie zrozpaczony, czy może mógł nieświadomie zdjąć go, a następnie próbować schować do kieszeni i po prostu pomylić się i włożyć go do rozerwanej na szczycie nogawki. I w tę wersję sam niezbyt chciał uwierzyć, jednak co jeśli zrobił to ktoś za niego? Ktoś, kto nie wiedział, że spodnie są rozerwane i włożył aparat będąc pewny, że chowa go do kieszeni, a nie do dziury nogawki. Juan Carlos rozpoczął małe śledztwo w celu ujawnienia, co stało się z jego zdjęciami ze szczytu. Dzwonił i pisał do wszystkich uczestników ekspedycji i na kogo padły pierwsze podejrzenia? Kto najaktywniej pomagał w schodzeniu Juanowi? Zdenerwowana Edurne Pasaban dzwoniła do przyjaciela z pytaniem, czy wie, co się stało ze zdjęciami Carlosa, bo niektórzy zaczynali spekulować, że być może to on, Silvio Mondinelli, ukradł Baskowi klisze z aparatu. Włoch był zaszokowany tymi informacjami, powiedział, że nie ma pojęcia, co się stało ze zdjęciami, jednak po namyśle stwierdził, że będąc w Katmandu, już po ekspedycji, był świadkiem dziwnej sytuacji. Usłyszał zaskakujące zdanie wypowiedziane przez Argentyńczyka Lisiego przez telefon. Powiedział, mam zdjęcie ze szczytu. Włoch nie zostawił wtedy tak tej informacji i natychmiast podszedł zaciekawiony do Gustavo i oświadczył, że chce zobaczyć te zdjęcia ze szczytu. Lisi odpowiedział, że jednak nic z tych zdjęć nie wyszło, zaczął lawirować i bagatelizować te słowa. Trzeba tutaj podkreślić, że pogoda tamtego dnia była bardzo dobra i Silvio, obserwujący przez teleskop szczyt, bardzo dokładnie widział, kto wszedł tamtego dnia, a kto tego nie dokonał. Uczestnicy hiszpańskiej ekspedycji byli wściekli na tę sytuację. Bezradny Juan rehabilitował swoje dłonie w nadziei, że jego klisza zostanie w końcu odnaleziona. A Silvio nagle zrozumiał, skąd taka nagła zmiana postawy u Lacpy Sherpy tuż po zejściu z góry. Domyślał się, że być może już wtedy byli oni w zmowie z Gustavo. W książce Michaela Kodasa Zbrodnie na Ewereście Mondinelli tak opisał tamte wydarzenia. Widziałem ludzi, którzy się okradali, którzy ze sobą walczyli. Jednak jeszcze nigdy nie spotkałem nikogo, kto okradłby umierającego człowieka. Sytuacja wyjaśniła się, kiedy himalaiści ruszyli śladem Lisiego i skontaktowali się z mediami i z telewizją argentyńską i szybko okazało się, że Gustavo ogłosił w swojej ojczyźnie, że wszedł na Everest, na co miał mieć dowody w postaci fotografii. Jego rodzinne miasto uhonorowało go, a media pokazywały zdjęcie ze szczytu, nie wiedząc, że w rzeczywistości znajduje się na nich Juan Carlos, a nie Gustavo Lisi. Z rangi zwykłego przewodnika Gustavo momentalnie awansował i zyskał popularność, prestiż oraz wielu nowych klientów. Od tamtego momentu stał się przewodnikiem, który zdobył najwyższą górę świata. I tutaj muszę podkreślić, że w tamtych czasach oznaczało to coś więcej niż obecnie, bo 22 lata temu wejść na najwyższą górę świata było znacznie mniej, a co za tym idzie, przewodników zdolnych do wprowadzenia klientów na wierzchołek również było mniej. To teraz porównajmy sobie Gustavo i to, jak wyglądał los prawdziwego zdobywcy. Juan Carlos González przez wiele tygodni musiał się rehabilitować, nie posiadał dowodów na wejście na Everest, a na dodatek stracił źródło utrzymania, gdyż niemożliwa była dalsza praca na poczcie po amputacji niemal wszystkich palców dłoni i został zwolniony. Początkowo nie udało mu się nawiązać kontaktu ze złodziejem jego fotografii, jednak w końcu Gustavo odebrał telefon. Być może Lisi wiedział już wtedy, że Hiszpanie kontaktowali się z mediami argentyńskimi, bo od początku Gustavo przyznał się Carlosowi do kradzieży. Wszystko zrzucił na swoje problemy psychiczne, podkreślał, że jest złym człowiekiem, że się bardzo źle zachował i tłumaczył się, że chodzi do psychologa, a jego matka jest w bardzo ciężkim stanie. Argentyńczyk prosił o wybaczenie i szybko odesłał mu fotografię, jednak Juan był w prawdziwym szoku, kiedy okazało się, że w odesłanych plikach nie było żadnych jego zdjęć ze szczytu. Były z podejścia, były z obozów, ale tych kluczowych fotografii w ogóle nie było. Podczas kolejnej rozmowy Gustavo przyjął tą samą linię obrony i brak fotografii tłumaczył swoimi problemami psychicznymi i obawami, że Carlos w ramach zemsty ośmieszy Argentyńczyka, więc ten postanowił zniszczyć wszystkie zdjęcia ze szczytu. Słysząc to, Juan stracił całkowicie cierpliwość i zaczął grozić Gustavo oddaniem sprawy w ręce prawników, policji i Interpolu. Lisi wydawał się być cały czas oderwany od rzeczywistości. Zapytał, dlaczego ten chce wyrządzić jemu takie cierpienie, taką dużą krzywdę, jemu i jego rodzinie, jego chorej matce. I czy Gustavo mógł być aż takim egoistą, że nie widział, jak wiele zła wyrządził Juanowi i myślał tylko o sobie? No niestety wszystko na to wskazuje. Hiszpan magazynowi Desnivel zdradził, że Lisi wyjawił mu prawdziwy powód kradzieży. Była nim zwykła, stara jak świat, zazdrość. Mężczyzna nie mógł po prostu znieść faktu, że Carlos zdobył szczyt, a on nie. Dlatego kiedy Juan padł nieprzytomny w namiocie, Gustavo wyciągnął z jego aparatu kliszę i schował aparat do dziury w spodniach i dlatego później Hiszpan odnalazł go dopiero w nogawce. I Desnivel to jest taki znany magazyn alpinistyczny. Sprawa, choć odbiła się szerokim echem w Hiszpanii, to nie dotarła do Ameryki, gdyż Nils nie miał o niej w ogóle pojęcia. A to właśnie fakt, że Gustavo był zdobywcą Everestu, skłonił Antezanę do powierzenia mu swojego marzenia, jakim było wejście na najwyższą górę świata. Amerykanin zgodził się zapłacić Gustavo olbrzymie pieniądze za to, aby ten został jego przewodnikiem i poprowadził go na szczyt. Sama premia dla Gustavo za wejście wynosiła aż 10 tysięcy dolarów, do tego Nils opłacał również loty i wszystkie koszty takie jak szerpowie, ekwipunek i podstawowe wynagrodzenie dla Lisiego. Rozdział drugi. Wyprawa na Everest. Nils uzgodnił z Gustavo warunki ekspedycji i kwotę, jaką ten oczekuje od niego za zorganizowanie wyprawy w sezonie wiosennym w 2004 roku. Lisi skontaktował się później z włoskim organizatorem ekspedycji Manuelem Lulim. Argentyńczykowi i Amerykaninowi w wejściu na Everest pomóc mieli dwaj szerpowie. doświadczony 40-letni Dorje Sherpa, który wszedł już 9 razy na szczyt najwyższej góry świata, a w sumie aż 15 razy brał udział w ekspedycji na Everest. A drugim Sherpą był Mingma, przyjaciel Dorje, wspinacz dużo mniej doświadczony, który nigdy wcześniej nie zdobył Everestu i w tym zespole panował taki dziwny układ, bo przewodnik Gustavo nie znał angielskiego, a Sherpowie z kolei nie znali hiszpańskiego. Tłumaczem był więc Nils i Sherpowie nie dość, że komunikowali się tylko z Amtezaną, to szybko zorientowali się, że to on płaci praktycznie za wszystko, czyli tak naprawdę w ich oczach to on był szefem i należy jego słuchać, a nie takiego teoretycznego kierownika ekspedycji, który sam nie wykazywał inicjatywy, aby prowadzić wyprawę, a na dodatek podczas trekkingu przeważnie Gustavo wyrywał do przodu, zostawiając gdzieś z tyłu Nilsa i Sherpów. I raz przez tego typu sytuacje doszło nawet do tego, że Amerykanin, nie znając drogi, zostawiony przez Gustavo zabłądził i przez godzinę zmierzał w złym kierunku, dopiero później zaczął wracać po swoich śladach i odnalazł właściwą drogę, no ale doszło wtedy do kłótni. Co oczywiście jest zrozumiałe. Jak widzimy, relacja, jaka panowała podczas tej małej wyprawy, która oficjalnie działała na podstawie pozwolenia innej ekspedycji, była bardzo niecodzienna. Z jednej strony przewodnikiem był Lissi i to on powinien planować drogę wspinaczki i pomagać Nilsowi podczas wejścia, jednak on myślał głównie o sobie, tak naprawdę nie znał tej drogi, bo jego pierwsza ekspedycja na Everest, kiedy nie wszedł na górę, była od zupełnie innej strony, więc wchodził od Nepalu pierwszy raz. Z drugiej strony był Dorje Sherpa, bardzo doświadczony w górach, który kilkanaście razy działał już na Everestie od strony nepalskiej i często to on przejmował inicjatywę i prowadził Nilsa w kierunku base campu, a później kolejnych obozów. Natomiast dla Gustavo wszystko, co się tam działo, często było całkowitą nowością. Podczas ekspedycji Nils najczęściej dzwonił do swojej żony, co oczywiście jest zrozumiałe, ale często też nawiązywał łączność z córką Fabiolą, która doskonale rozumiała jego pasję do wspinaczki, dzięki czemu właśnie z nią mógł tak swobodniej rozmawiać o realiach wyprawowych. To, co ją zaniepokoiło podczas tej ekspedycji, to sytuacja, kiedy jej ojciec, przebywając w namiocie razem z Gustavo, nagle przeszedł na język angielski podczas rozmowy z nią. Było to coś bardzo niecodziennego, bo w rodzinie zawsze rozmawiali ze sobą po hiszpańsku. Fabiola szybko zapytała o ten szczegół, a ojciec odpowiedział dość ogólnie, że nie jest dobrze, że nie ufa swojemu przewodnikowi. Wspomniał także, że Gustavo jest nieprzewidywalny. Zaniepokojona tymi słowami córka poprosiła tatę, aby ten wrócił jak najszybciej do Ameryki i po prostu zrezygnował z ataku na szczyt. Jednak Nils odpowiedział, uspokajając ją, że jego Sherpowie za to są godni zaufania i że on wierzy w ich umiejętności i to z nimi planuje wejść na Everest. Z tej rozmowy jasno wynikało, że niemal 70-letni mężczyzna tak naprawdę w ogóle już nie wierzył w zdobycie szczytu z przewodnikiem, któremu za to płacił, a z samymi Sherpami. Podczas wyprawy Nils wielokrotnie cierpiał na różnego rodzaju dolegliwości, problemy żołądkowe, a także różne infekcje, które osłabiały jego organizm. Niestety, także i w tych kwestiach nie mógł liczyć na opiekę i pomoc swojego przewodnika, który głównie narzekał, że Nils jest wolny. Mimo wielu problemów i komplikacji, w połowie maja cały zespół dotarł na przełęcz południową, gdzie znajdował się ostatni obóz, z którego zawsze następuje atak na szczyt. Prognozy pogody zakładały, że optymalne warunki do wejścia na wierzchołek będą 17 maja. Himalaiści przeważnie docierają na przełęcz w przeddzień ataku na szczyt, jednak z niewiadomych przyczyn grupa Nilsa zmieniła swoją decyzję i po osiągnięciu obozu czwartego ustalono, że wejście nastąpi dopiero 2 dni później, 18 maja. Być może byli zbyt zmęczeni i chcieli trochę dłużej odpocząć. Z podejściem z trzeciego obozu na przełęcz związana jest jeszcze inna kontrowersja. Później na jaw wyjdzie informacja, że Nils pokonywał tę drogę bez korzystania z aparatury tlenowej i być może to przez to dotarł na przełęcz wyczerpany, co wymusiło na zespole dodatkowy dzień odpoczynku, który tak naprawdę na wysokości niemal 8000 metrów nie regeneruje naszych sił. Czy wszyscy klienci pokonują ten odcinek z obozu 3 do 4 wspomagając się dodatkowym tlenem? Czy jest to coś standardowego? No nie do końca, ale jeśli zespół ma wystarczający zapas butli z tlenem, to lepiej wykorzystać butle i zachować więcej energii na dzień ataku szczytowego, a właśnie w takiej sytuacji był zespół Antezany. To było kolejne zaniedbanie ze strony przewodnika, który powinien dopilnować takich spraw. Faktem jest, że cała czwórka zdobyła wierzchołek Everestu 18 maja o godzinie 10 rano. Pogoda była odrobinę gorsza niż poprzedniego dnia, jednak warunki były całkiem dobre. Trochę niepokoiło himalaistów zbliżające się załamanie pogody. Ile trwało całe wejście? Wersje co do przebiegu tego wydarzenia nie są do końca zgodne, bo Dorje twierdził, że wejście zajęło im 10 godzin, jednak inni himalaiści znajdujący się w obozie czwartym zeznali później, że widzieli, że grupa Nilsa opuściła namioty już o godzinie 20. Oznaczałoby to, że na wierzchołek wchodzili aż 14 godzin. Bardzo długo. Niektórzy w tym czasie byli w stanie zdobyć wierzchołek, po czym zejść z powrotem na przełęcz do obozu. Każda godzina na tej wysokości kosztuje mnóstwo energii. Z wersją Dorje nie zgadzał się również nawet Gustavo, który przed atakiem opublikował na swoim blogu wpis informujący, że o godzinie 20 byli już spakowani i gotowi do ataku na wierzchołek. I tutaj wyjaśniając, Gustavo nie publikował tych postów sam, tylko łączył się telefonicznie ze swoim przyjacielem gdzieś już w Argentynie i to on po prostu zbierał informacje i wrzucał je na stronę. No bo w tamtych czasach nie było możliwości posiadania internetu w obozie czwartym na Everestie. Wróćmy jednak do naszej historii i pytanie brzmi, czy poruszając się tak wolno powinni oni już wcześniej zawrócić? Czytając relacje wielu zdobywców Everestu, odpowiedź nasuwa się sama. Oczywiście, że tak. Czy ktoś z nich próbował przekonać resztę do odwrotu? Tak. Dorje Sherpa i Mingma Sherpa namawiali Gustavo i Nilsa, aby ci zawrócili, bo mają bardzo wolne tempo. Jednak Lisi, dla którego ekspedycja od samego początku skupiała się na realizacji jego własnych ambicji, ani nie myślał o ponownym odwrocie. Z kolei Nils po prostu nie zgodził się wycofać, skoro jego przewodnik szedł dalej w górę. W nocy Antezanę wyprzedził zespół, który zapamiętał, że 69-latek oddychał bardzo ciężko. Kiedy się wspinał, to był mocno pochylony, co świadczyło o zmęczeniu i po prostu wyglądał na bardzo wyczerpanego. I byli oni po prostu przekonani, że ten mężczyzna musi zaraz zawrócić. Niestety to nie nastąpiło. Jak dużo czasu spędzili na szczycie i w jakim stanie znajdował się wtedy ich klient, 69-letni Antezana? Otóż zespół, pomimo tego, że widział nadchodzące chmury, jasno wskazujące na pogorszenie pogody, na wierzchołku Everestu spędził aż około 40 minut. Bardzo dużo. Gustavo później stwierdził, że podczas całego wejścia nie widział, żeby Nils wykazywał jakieś niepokojące oznaki świadczące o problemach zdrowotnych. Był po prostu wolny, ale dla niego na tej wysokości było to czymś normalnym. Z kolei Dorje stwierdził, że na szczycie ich klient zaczął zachowywać się już bardzo niepokojąco. Chwiał się na nogach, a nawet niebezpiecznie zbliżył się do krawędzi, za którą znajdowała się kilkusetmetrowa przepaść. Później zdjął maskę tlenową i położył się na plecach. Sherpa próbował wtedy porozmawiać z Nilsem, ale było to bardzo utrudnione, bo był on taki zdezorientowany, trochę tak jakby był pijany. Niestety były to objawy choroby wysokościowej i kiedy później zapytano o to Gustavo, który na szczycie zajmował się głównie robieniem zdjęć, kręceniem filmów, ten odpowiedział, że nic niepokojącego w zachowaniu swojego klienta nie zauważył, no może poza tym, że przez chwilę zdziwiło go to, że kiedy nagrywał on film, to zawołał Nilsa, prosząc, żeby pomachał do kamery, a ten zareagował dopiero po kilku sekundach, tak jakby z takim dużym opóźnieniem i to troszkę go zaniepokoiło. A jeszcze bardziej zdziwiło go to, że Nils zapytał Lisiego, dlaczego ma włączoną czołówkę na głowie, skoro był dzień. A Argentyńczyk nie dość, że nie miał świecącej czołówki na głowie, to nie miał jej w ogóle. I dla Sherpów już wtedy stało się jasne, że zejście z Amerykaninem będzie bardzo trudne i ryzykowne. Nie był on w stanie poruszać się samodzielnie, więc z dwóch stron musieli go asekurować. 69-latek przez cały czas wspinał się korzystając z butli z tlenem, miał ich podobno aż 5 i nosili je szerpowie. Z późniejszych relacji Dorje dowiemy się, że to on i Mingma cały czas trwali przy Nilsie, podczas gdy Gustavo szedł kilka kroków przed nimi i tylko czasami w najtrudniejszych miejscach pomagał on swoim partnerom sprowadzać wyczerpanego klienta. Ich tempo było dramatycznie wolne. Gdy dotarli do najtrudniejszego fragmentu drogi, tak zwanego uskoku Hilarego, zaczęły się poważne kłopoty. 12-metrowa niemal pionowa ściana była dużą barierą dla kogoś, kto ledwo trzymał się na nogach. Mimo że ten odcinek był ubezpieczony linami, no to niewiele to pomagało w sytuacji Antezany, który samodzielnie nie był w stanie schodzić i wtedy jeden z jego szerpów wyciągnął linę i rozpoczęto takie powolne spuszczanie klienta ostrożnie wzdłuż uskoku. Cała czwórka bezpiecznie pokonała tę przeszkodę i ruszyła w kierunku wierzchołka południowego i weszli oni na niego dopiero po 3 godzinach. Dla porównania himalaiści, którzy mają dość dobre tempo, z głównego wierzchołka na wierzchołek południowy schodzą w około godzinę. Od obozu wciąż dzieliło ich kilkaset metrów przewyższenia. Zbliżała się noc, a odkąd rozpoczęli zejście, zerwał się mocny wiatr. Nadszedł moment, że Nils nie był już w stanie dalej iść. Znalazł się w znamiennym miejscu, z którego kilka lat wcześniej słynny przewodnik górski Rob Hall wykonał ostatnie połączenie. Kiedy Dorje i Mingma zabezpieczali miejsce, gdzie odpoczywał Nils, dostrzegli, że w tym czasie Lissi po cichu samodzielnie rozpoczął dalsze schodzenie, tak naprawdę zostawiając ich. Po chwili Argentyńczyk odwrócił się, zatrzymał i gestem ręki wezwał do siebie Mingmę, zachęcając go, aby dołączył do niego i razem rozpoczęli zejście. Sherpa nie chciał jednak zostawić klienta i swojego przyjaciela Dorje. Odmówił więc Lissiemu. Później wersja Gustavo będzie zupełnie inna i 33-latek powie, że to nie tak, że on zostawił klienta i Sherpów samych, a po prostu wykonał polecenie Dorje, który rzekomo poprosił go, aby ten poszedł przodem i wyczyścił ośnieżone i pokryte lodem poręczówki. Jaka była odpowiedź Dorje? Uważał, że ta wersja oprócz tego, że jest po prostu nieprawdziwa, to jest jeszcze kompletnie bez sensu, bo on i Gustavo nie mówili nawet w tym samym języku. Zbliżała się noc 18 maja, a dwaj szerpowie zostali sami z kompletnie wyczerpanym mężczyzną. Z trudem postawili go na nogi i niemal zmusili do schodzenia dalej. Mijały kolejne godziny, a Nepalczycy wraz z Amerykaninem żółwim tempem krok po kroku schodzili coraz niżej. Po kilku godzinach dotarli na wysokość 8400 metrów do charakterystycznego miejsca znanego jako balkon. Przeszli już ponad połowę drogi w dół i choć wydawać by się mogło, że od bezpiecznego namiotu dzieli ich już zaledwie pokonanie kilkuset metrów w takim łatwiejszym terenie, to tak naprawdę ich sytuacja była tragiczna. Nad masyw nadeszła noc, a wraz z nią temperatura gwałtownie spadła, zerwał się porywisty wiatr wychładzający ich organizmy i mimo najlepszych chęci szerpów ich klient nie był w stanie dalej schodzić. Już wcześniej co kilka kroków tracił przytomność, by po chwili ją odzyskać. Majaczył, bredził, trudno było nawiązać z nim jakikolwiek kontakt. Choroba szybko i wyraźnie postępowała. Kiedy próbowano go napoić, mężczyzna nawet nie był w stanie przełknąć płynu i woda ściekała mu po brodzie. Czasu na podejmowanie decyzji nie było wiele. Każda chwila bezczynności odmrażała ich organizmy. Na balkonie było trochę więcej miejsca niż wyżej na grani, więc szerpowie odnaleźli taki odpowiedni punkt, w którym postanowili ukryć swojego klienta, osłaniając go od podmuchów wiatru. Dorje wyjął wtedy z plecaka dwie ostatnie butle i położył je koło Nilsa, licząc, że być może ich klient odzyska siły i będzie w stanie podłączyć aparaturę do butli i samodzielnie kontynuować zejście. Butle mogły także pomóc ratownikom, którzy dotarliby do nieprzytomnego mężczyzny. W tamtym momencie doszło do przerażającej sytuacji. Antezana na moment odzyskał jasność umysłu i zrozumiał, co ta sytuacja tak naprawdę dla niego oznacza. widząc szerpę, który kładzie obok niego butle, dotarło do niego, że ci chcą go opuścić. W tym samym czasie Ming Ma zdjął z siebie kurtkę, którą okrył swojego klienta, wierząc, że ta pomoże mu przetrwać noc. Nils nie był w stanie wstać i spróbować zatrzymać szerpów, więc siedząc powiedział im: zostanę tu, a wy zostaniecie tu ze mną. Góra jest moim domem, nie zostawiajcie mnie. Powinniśmy umrzeć tu wszyscy razem. Tę relację znamy od samego Dorje. Szerpowie nie chcieli umierać wraz z Nilsem, a wiedzieli, że jeśli zostaną z nim na noc, to nie przetrwają do rana. Uważali, że po prostu muszą go zostawić, bo już nie są w stanie w żaden sposób mu pomóc. Kiedy rozpoczęli zejście, Nils rozumiał, że gdy zostanie sam, będzie skazany na śmierć. Postanowił więc w odruchu rozpaczy walczyć o życie i to była jego ostatnia szansa. Rzucił się więc rozpaczliwie w stronę Mingmy i objął jego nogi, prosząc go, by ci go nie zostawiali. Nepalczycy podjęli już jednak decyzję i Ming Ma z trudem uwolnił się z uścisku i wraz z Dorje rozpoczął dalsze zejście. Już zaledwie po kilkudziesięciu minutach schodzenia natrafili na Gustavo leżącego na śniegu i choć minęło już kilka godzin od ich rozstania, to okazało się, że przewodnik samotnie nie był w stanie zejść do obozu i postanowił noc spędzić biwakując w wykopanej przez siebie takiej płytkiej jamie śnieżnej. Dorje i Ming Ma wiedzieli, że jeśli Lissi chce przeżyć, no to musi z nimi zejść na przełęcz. Zaczęli nim potrząsać, obudzili go i postawili na nogi, a kiedy udało im się go już bardziej ocucić, to Argentyńczyk zapytał, gdzie jest jego klient. Usłyszał wtedy od szerpów: schodzimy, bo Nils już nie zejdzie, nie żyje. Kiedy trójka Himalajstów kierowała się w dół, widziała w oddali światła czołówek innych ekip, które w tym czasie akurat pakowały sprzęt i przygotowywały się, aby wyruszyć z obozu czwartego na szczyt Everestu 19 maja, czyli po prostu następnego dnia. I podczas zejścia Gustavo miał mały wypadek. Poślizgnął się i zsunął po zboczu kilkanaście metrów, rozrywając swój kombinezon. Na szczęście udało mu się wyhamować, no i nie doznał on poważnego urazu. W pewnym momencie trójka schodzących Himalajstów spotkała się z wychodzącym w górę zespołem Victora Saundersa, przewodnika, który obecnie jest znanym Himalajstą z wieloma wejściami na Everest, jednak w 2004 roku, choć był on już wtedy doświadczonym alpinistą i zdobywcą Cho'oyu, to jeszcze nigdy nie był na Everestie, lecz mimo to prowadził na szczyt trzech klientów wraz z trzema szerpami. Jednak z góry uprzedzam, nie warto porównywać Gustavo z Victorem, który wtedy już miał ponad 20-letnie doświadczenie jako alpinista i wiele ekspedycji w Karakorum i Himalaje na koncie. Często celem jego wspinaczek były osiągnięcia sportowe, dlatego trochę takie mniej medialne niż wejście na Everest. I podczas spotkania Victora i Gustavo ten drugi nie odezwał się. Saunders wspominał, że Argentyńczyk wyglądał na wyczerpanego, jednak nie mówił on nic, że jego klient potrzebuje pomocy, tylko spojrzał na niego, przywitali się gestem i minęli się. Co ciekawe, na czele zespołu Victora szli wtedy dwaj szerpowie, którzy porozmawiali z Dorje i Mingmą. Kierownik dostrzegł, że po tej rozmowie jego szerpowie wyglądali na takich wkurzonych. Zapytał ich o to i odparli, że tamci to są źli szerpowie. Powtarzali, że to są źli szerpowie i wytłumaczyli mu tak w skrócie, że zostawili oni swojego klienta, a ten znajdował się na balkonie. Jednak nie wytłumaczyli dokładnie, że właśnie w tej chwili ten klient tam jest, tylko stwierdzili, że to są źli szerpowie, bo porzucili klienta. Victor nie dowiedział się po tym spotkaniu, że ktoś u góry potrzebuje pomocy i znajduje się na balkonie. I później ta siedmioosobowa ekipa kontynuowała swoje wejście, jednak szerpowie Saundersa od tamtego momentu coraz niechętniej się wspinali i po rozmowie z Dorje ewidentnie stracili zapał do wejścia. Victor trochę tego nie rozumiał, bo szerpowie mogli dostać dużo pieniędzy za osiągnięcie wierzchołka jako taka premia i dziwne było, że nagle oni są tacy zniechęceni i ostatecznie poniżej balkonu, widząc pogarszającą się pogodę, Saunders zadecydował, że zrezygnują z wejścia na szczyt i wycofają się do obozu. Utrzymywał on, że nie miał świadomości, że na balkonie wciąż znajduje się żywy mężczyzna. Twierdził, że jego szerpowie nie wytłumaczyli mu dokładnie całej sytuacji i dopiero później zrozumiał, dlaczego jego szerpowie stracili tą ochotę i zapał do wejścia. Saunders powiedział: z dzisiejszej perspektywy jest dla mnie jasne, że powiedziano im, że na górze siedzi martwy mężczyzna. I jasne jest także, że jeszcze wtedy żył. Jak wyglądało dalsze zejście szerpów i Argentyńczyka? Niestety nie mniej dramatycznie niż wcześniej. Mingma, który nie miał na sobie już kurtki, ruszył wraz z Dordże szybciej w dół, zostawiając za sobą Lisiego. Gdy byli oni już w pobliżu obozu, pomogli im na szczęście szerpowie irlandzkiej ekspedycji, którzy wyszli ze swoich namiotów i doprowadzili szerpów do obozu. Kilkadziesiąt minut później już kładli się spać, jednak usłyszeli jęki przebijające się przez podmuchy wiatru. Gdy wyszli na zewnątrz, zobaczyli zataczającego się Gustavo, któremu również pomogli i był on w gorszym stanie, więc najpierw wzięli go do siebie i podali mu tam tlen z butli, a gdy Argentyńczyk doszedł do siebie, wypił trochę napoju i coś zjadł, odesłali go do namiotu. I co ciekawe, ani Mingma, ani Dordże, ani nawet Gustavo, ani słowem nie wspomnieli wtedy, że ich klient został na balkonie i potrzebuje pomocy, najlepiej żeby jak najszybciej zorganizować akcję ratunkową. Niestety nic takiego nie nastąpiło, a co ciekawe, żaden z nich również następnego dnia nie wzniecił alarmu i nie poinformował nikogo o potrzebie wysłania ratowników na balkon, gdzie znajdował się ich klient. Lisi miał czas opublikować post na swojej stronie z informacją, że zdobył Everest i wykonać kilka telefonów do rodziny i znajomych, jednak nie miał czasu powiadomić kogokolwiek o sytuacji Nilsa. Dopiero kiedy do jego namiotu przyszedł kierownik irlandzkiej ekspedycji Pat Fowley, świadom, że wyprawa liczyła czterech członków, zapytał, co się stało z czwartym, z Nilsem. Dopiero wtedy poznał prawdę. Pat, obawiając się trochę, że załamanie pogody uwięzi wszystkich na przełęczy, poprosił swoich dwóch szerpów, aby pomogli Gustavo zejść do bazy i szybko okazało się, że już po kilku godzinach szerpowie mieli dość Argentyńczyka. Początkowo wydawało im się, że jest on całkowicie wyczerpany, więc bardzo mu pomagali. Jednak kiedy przeszli najtrudniejsze fragmenty, nagle ten odzyskał siły, a po dojściu do obozu w dobrym tempie nakazał szerpom, aby przygotowali dla niego posiłek i herbatę. Zamiast wdzięczności za pomoc w uratowaniu życia, Argentyńczyk był roszczeniowy i wydawał im rozkazy, tak jakby to byli jego pracownicy. W tym czasie Fowley obserwował okolice balkonu w poszukiwaniu Nilsa, jednak nigdzie nie dojrzał żadnej sylwetki. Minęło już wiele godzin, od kiedy szerpowie opuścili 69-latka i warunki pogodowe mocno się zmieniły, uniemożliwiając rozpoczęcie akcji ratunkowej, a najlepszą okazją do tego, aby uratować Antenzanę, było to wcześniejsze wejście Wiktora Saundersa. Gdyby tylko on dostał wtedy jasną informację, mógł dotrzeć do Nilsa i zaledwie kilka godzin po opuszczeniu go przez Mingme i Dordże udzielić mu jakiejś pomocy. Dopiero 5 dni później pogoda umożliwiła kolejny atak na szczyt Everestu i jako pierwszy podjął się tego ponownie zespół Saundersa oraz zespół Dave'a Mortona. Obaj zatrzymali się na balkonie, poszukując Antenzany, jednak co ciekawe, nigdzie nie znaleźli oni ani Nilsa, ani żadnych śladów, gdzie on leżał. Nie widzieli także butli tlenowych, które podobno zostawił tam Dordże. I kiedy Dave schodził już z góry, spotkał szerpów, którzy opowiedzieli mu, że rozmawiali z Mingmą i Dordże o tej sytuacji. I co ciekawe, zwrócili oni uwagę, że kiedy Dordże opowiadał im o tej sytuacji, jak opuścili swojego klienta i że ten błagał ich, aby go nie zostawili, trzymając szerpę za nogi, nagle wtrącił się Mingma i powiedział do Dordże: nie mów im, że jeszcze żył, kiedy go zostawiliśmy. Był to pierwszy moment, kiedy szerpowie postanowili zmienić swoją wersję, którą zrelacjonowali już kilku himalaistom i być może wiedzieli, że to oni mogą zostać oskarżeni o tragedię Amerykanina, więc woleli przedstawić historię w taki sposób, że gdy opuszczali już Nilsa, to on nie żył, więc nie mogli mu już pomóc. Różnic w przekazywanej wersji wydarzeń było bardzo wiele i dotyczyły one także tego, gdzie znajdował się Lisi, gdy opuścił swoich partnerów. Dorje twierdził, że Gustavo szybko zniknął z ich pola widzenia w okolicy jeszcze Wierzchołka Południowego i znajdował się później kilkaset metrów pod nimi. Z kolei Argentyńczyk był zdania, że nie zostawił swoich partnerów, a cały czas był w zasięgu ich wzroku, schodząc kilkanaście, może kilkadziesiąt metrów przed nimi. I tak naprawdę nieważne jak było, bo w obu tych przypadkach efekt był taki sam. Szerpowie zostali sami i nie mogli liczyć na pomoc w znoszeniu Lisiego i nie jest istotne, czy szedł on 50 metrów, 500 czy 1000 metrów przed nimi. Nawet jakby szedł metr przed nimi, no to nie udzielał im żadnej pomocy, nie odciążał ich. Wcześniej wspomniałem o tym, że Dorje zostawił przy kliencie dwie pełne butle z tlenem. Jest to wersja szerpów i nie ma na to żadnych świadków. Oni po prostu twierdzili, że zostawili dwie pełne butle, bo sami w ogóle z tlenu nie korzystali, więc wszystkie butle należały do Nilsa. Gdy później inni himalaiści dotarli na wysokość balkonu, tak jak wspominałem, nigdzie nie odnaleźli tych butli. Oczywiście Nils mógł je wziąć, próbować schodzić i spaść z nimi, czy gdzieś upaść do jakiegoś zakamarka skał, że nie był widoczny. Tego po prostu już nigdy się nie dowiemy i nie poznamy prawdy o tym, jaki los spotkał Nilsa Antezanę. Warto zwrócić uwagę, że wersja, jaką przedstawiał Gustavo, wielokrotnie się zmieniała. Raz twierdził, że szerpowie powiedzieli mu, że Nils już nie żył, kiedy go opuszczali, a innym razem mówił, że jeszcze żył. Później twierdził czasami nawet, że sam był świadkiem śmierci Antezany. Gustavo dopiero 20 maja, czyli po dwóch dniach od wejścia na szczyt, zadzwonił do żony Nilsa z informacją, że jej mąż nie żyje. Szybko o tej tragicznej wiadomości dowiedziała się także córka mężczyzny, Fabiola, i to ona postanowiła przyjrzeć się tej ekspedycji i poznać prawdę. Rozdział trzeci. Dochodzenie. Po śmierci Nilsa jego córka postanowiła przeprowadzić małe śledztwo i poznać przyczyny tragedii, o której nie było nigdzie żadnych informacji. Rodzina Antezany nie wiedziała nawet, kto był przewodnikiem Nilsa, wiedzieli jedynie, że był to człowiek, który kiedyś zdobył już Everest i że ma na imię Gustavo. Jednak dopiero kiedy Fabiola przeszukała dokładnie internet, odnalazła listę zdobywców Everestu z 2004 roku i obok nazwiska jej ojca znalazło się nazwisko Lisi, Gustavo Lisi. Okazało się, że Gustavo, zanim dotarł do bazy pod Everestem, po drodze w miejscowości Namche Bazar ukradł ze sklepu spodnie górskie i właściciel wybiegł za nim ze sklepu i złapał go. I ta sytuacja podobno szybko została załagodzona, Lisi zapłacił za spodnie, a być może zrobił to za niego Nils. I właściciel sklepu nie zgłosił tej sytuacji policji. Fabiola, rozmawiając z innymi przewodnikami, ustaliła, że podczas trekkingu doszło do poważnej kłótni między Gustavo a Nilsem. Przewodnik podczas trekkingu miał w ogóle nie czekać na swojego klienta i chodzić własnym tempem, nie przejmując się nim. W końcu Antezana miał nie wytrzymać i nie godzić się na takie traktowanie, więc doszło do sprzeczki. Rozmowy z innymi himalaistami ujawniły kolejne szczegóły i okazało się, że Lisi narzekał cały czas na wolne tempo Nilsa, nawet gdy ten był chory. Ci, co byli wtedy pod Everestem i znali Argentyńczyka, twierdzili, że mężczyzna zawsze o czymś zapominał lub nie zabierał niezbędnych rzeczy, licząc, że zrobią to za niego szerpowie i że pomyślą o tym, o czym on powinien pamiętać. W późniejszych fazach ekspedycji również zdarzały się sytuacje, kiedy Antezana zostawał sam, bo jego przewodnik chciał po prostu szybciej dotrzeć do obozu. Jednak do wręcz kuriozalnej sytuacji doszło później, gdyż chcąc oczyścić się z oskarżeń o śmierci Nilsa, Gustavo zaczął trzymać się wersji, że byli tylko przyjaciółmi, którzy razem jeździli na wyprawy i całkowicie zaprzeczał, że był jego przewodnikiem. Taka narracja miała chronić go przed winą za śmierć Nilsa, jednak w zachowanej korespondencji Lisi nieraz określił Nilsa mianem swojego klienta, no i takich dowodów było wręcz mnóstwo. Fabiola postanowiła osobiście przylecieć do Nepalu, aby odebrać rzeczy ojca, a Gustavo oznajmił jej, że spakował te rzeczy do małego plecaczka i nie musi przylatywać, bo on może wysłać jej przesyłkę. Kobieta była w szoku, słysząc te słowa, bo dobrze znała tatę i cały przebieg jego przygotowań i wiedziała, że niemal wszystkie rzeczy, jakie mieli oni na wyprawę, należały do niego. Śpiwory, namioty i cały ekwipunek. Co się z tym wszystkim stało? Fabiola nie dała za wygraną i przyleciała do Katmandu i udało jej się namówić jednego z żołnierzy w ambasadzie, aby ten otworzył beczki zalakowane i należące do Gustavo Lissiego. Wewnątrz kobieta znalazła rzeczy swojego taty i jego ekwipunek i śpiwór pasujący do rachunku, który on miał przy sobie. Jak zwykle Argentyńczyk i wtedy znalazł wymówkę, oskarżając szerpów o wielką pomyłkę, że to oni rzekomo mieli zamienić sprzęt i spakować do jego beczek sprzęt ojca, a sprzęt jej ojca spakować do małego plecaczka. No, kuriozalna sytuacja. Mimo że córka Nilsa dokładnie przejrzała beczki, nie znalazła 10 tysięcy dolarów, które ojciec chował między rzeczami i była to gotówka przygotowana na napiwki za udane wejście na szczyt, bo 2,5 tysiąca dolarów miał otrzymać każdy z szerpów, a przewodnik Lisi miał dostać wtedy 5 tysięcy dolarów premii. I pewnie drugą część tej sumy miał dostać przelewem, bo tak jak wspominałem, w sumie ta premia miała wynosić 10 tysięcy dolarów. W dzienniku mężczyzny odnaleziono wiele krytycznych uwag dotyczących jego przewodnika. Co ciekawe, Gustavo nosił kurtkę z naszywką IFMGA, Międzynarodowej Federacji Zrzeszającej Przewodników, o której wspominałem wam wcześniej, i chwalił się, że jest licencjonowanym przewodnikiem. Informował o tym także Nilsa, czym wzbudził jego zaufanie. I pewnego dnia boliwijski przewodnik Aldo Riveros, widząc naszywkę, zaczął dopytywać Gustavo, gdzie dokładnie robił swój kurs, a ten wtedy skłamał, że we Włoszech, w Toskanii. Aldo był bardzo podejrzliwy, bo wiedział, że tam nie robi się tych kursów i napisał do włoskiego klubu alpinistycznego, bo nie pasowało mu to. I szybko dostał on odpowiedź, że alpinista o nazwisku Lisi nigdy nie robił takiego kursu we Włoszech, a dokumenty Gustavo potwierdzające jego referencje okazały się być sfałszowane. Widzimy więc, że niemal cała jego kariera została zbudowana na kłamstwie i tak naprawdę przyczyniła się do tragedii, która miała miejsce na Everestie, a ofiarą jej był 69-letni Amerykanin Nils Antenzana. Jeszcze na koniec chciałem wspomnieć o Silvio Mondinelli, bo oprócz tego, że jest on świetnym himalaistą, to był on też bohaterem małego skandalu, kiedy wchodził wraz z Simone Moro na lotce. To wejście obserwował wtedy Ryszard Pawłowski i oni ogłosili, że zdobyli lotce i dopiero relacja Ryszarda Pawłowskiego, który był tam na miejscu i obserwował to wejście, to on powiedział, że tak naprawdę oni około 150 metrów od szczytu zawrócili i nie byli na wierzchołku. I oni później w innym terminie zdobyli lotce. Jednak ja osobiście jeszcze nie rozmawiałem z panem Ryszardem na ten temat, także nie mogę tego zweryfikować. Jeśli będę miał okazję, to zapytam go o tą historię. A wracając jeszcze na chwilę do Gustavo Lissiego, to już na początku jego kariery, w latach 90. należał on do klubu górskiego w Andach i tam też doszło do skandalu, bo zdefraudował pieniądze klubu, przeznaczył je na swoją prywatną ekspedycję, no i przez to później zebrała się takie grono zarządzające czy władze klubu i po prostu wyrzuciły go z tego klubu alpejskiego. Także te historie, o których dzisiaj powiedziałem, nie były jedynymi kontrowersyjnymi historiami dotyczącymi Gustavo. To wszystko na dzisiaj. Ciekaw jestem waszych opinii na temat tej historii i głównych bohaterów. Jeśli macie jakieś pytania, to dajcie znać, postaram się na nie odpowiedzieć. Jeśli materiał okazał się dla was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i subskrybowania kanału. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Zachęcam również do zaglądnięcia na Facebooka Szczytomaniacy i na Instagrama Szczytomaniak. Widzimy się na szlaku i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!